Zrobił nam się muzyczny poranek wnet, po raz pierwszy może nawet w historii poranków. Wojciech Cejrowski, jeśli nas słyszysz, to czekamy tutaj na ciebie w studio Radia Wnet przy ulicy Zielnej 39 na 5 piętrze. Tu jest siedziba Radia Wnet. Trzeba w Google wpisać odpowiedni adres. Spojrzę, proszę państwa, co dzieje się na portalach internetowych. Portal W Polityce, cytuję: Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, człowiek, symbol tzw. prywatyzacji, Dziarsko wzywał dziś, wczoraj, unijne instytucje do zdecydowanej rozprawy z Polską irredentą, snując jednocześnie wizję kraju trzymanego twardą ręką przez zamordystyczną władzę. Wie, cytat z Janusza Lewandowskiego, to państwo słyszeli, i dalej czytam portal W Polityce. To ciekawa wypowiedź, bo oto okazuje się, że jeden z najważniejszych ludzi Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim w trakcie ważnej, być może kluczowej debaty jest w stanie wskazać dosłownie trzy przykłady rzekomego nadużywania władzy przez rządzących. Wszystkie trzy utkane z kłamstwa, bo przecież spisanie przez policjanta trudno uznać za jakąkolwiek represję, zwłaszcza w kontekście działalności agresywnych grup opozycyjnych bojówek, de facto próbujących systematycznie rozbijać spotkania polityków obozu rządzącego. Rozumiem, że zdaniem Janusza Lewandowskiego aktywność owych grup nie powinna wywoływać żadnej reakcji sił porządkowych, ale muszę jednak uznać taki pogląd za ekstremistyczny. To jest fragment komentarza z portalu W Polityce, a my reorganizujemy dzisiejszy poranek, mamy połączenie z prawdziwym Janem Kowalskim. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, witam Krzysztofie.
W zastępstwie Wojciecha Cejrowskiego trochę pan Jan Kowalski występuje, ale to głos ważny, bo mieliśmy z Wojciechem Cejrowskim rozmawiać na temat konstytucji, pytań, które zaproponował prezydent Rzeczpospolitej, a w Kurierze Wnet na 15 stronie jest konstytucja według Kowalskiego. Projekt konstytucji, ale na początek pytanie, czy zna pan pytania, które te propozycje pytań przedstawione przez Kancelarię Prezydenta?
No tak, tak. No. Poznałem je i no to jest lekki szok dla kogoś, kto próbuje normalnie myśleć o państwie, tak? Tak się tutaj zareklamuje.
Bo pytania nie dotyczą gruntownej reformy państwa.
One w ogóle nie dotyczą reformy państwa. One tylko i wyłącznie są wstępem do poczwórnej kampanii, po prostu poczynając od samorządowej, a kończąc na prezydenckim. Tu widzimy w prosty sposób, że prezydent chce poparcia całego obozu dobrej zmiany do swojej reelekcji. I tu są tylko pytania, są nakierowane typowo na elektorat socjalny, tak to nazwijmy. Natomiast nie ma ani momentu myślenia o państwie i o tym właśnie, w jakim państwie chcemy żyć, w jakim państwie chcą żyć Polacy.
Najbardziej mnie by zdumiało pytanie siódme. Czy jest pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
To jest jakieś szaleństwo. Od razu przepraszam, że wchodzę w słowo. To jest już szaleństwo, tak? To Anglicy nigdy nie mogliby wyjść, to znaczy to są kwestie... To są zawiązanie sobie możliwości jakiegokolwiek prowadzenia polityki zagranicznej. To jest absurdalne. W momencie, gdy Unia się rozwiąże, zostaniemy jedynym państwem, które nie będzie mogło z niej wystąpić.
Na to pytanie oczywiście jest szansa, żeby jeśli takie powstanie będzie postawione, to tak. Oczywiście jest szansa, żeby odpowiedzieć nie, ale również pytanie piąte. Czy jest pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającej na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenie 500+. To też jest takie...
Nie ma sensu. w ogóle nie ma sensu, tak?
Pytania przygotowane przez sztab pana prezydenta. Oczywiście pytanie o referendum jest takim pytaniem, na które odpowiedź jest tak, czy jak milion obywateli zbierze podpisy, podpisze się pod jakimś rozwiązaniem, czy obowiązkowe powinno być referendum. Wydaje się, że to jest oczywiste, że wtedy powinno być takie referendum obowiązkowe. O preambule pytanie, no to też jakaś jest oczywista odpowiedź, ale takie mam wrażenie, że gdy ponad 50% Polaków pójdzie na to referendum, to wtedy rozstrzygniemy o czymś, o czym nie powinniśmy rozstrzygać w ogóle w referendum.
No tak, tak. To jest te pytania referendalne, nie wiem jeszcze jakie one będą, ale już ten sam zarys świadczy o tym, że chce się tutaj kolejny raz wykorzystać coś poważnego, czyli konstytucję, do prowadzenia polityki bieżącej. Nigdy nie było to rzeczą rozsądną i tutaj również nie będzie to rzeczą rozsądną, tak? Jest to taki przypadek właśnie, tak, że nie myślimy o Polsce, tylko myślimy o tym, jak się utrzymać dłużej u władzy, tak? Bo może ewentualnie kiedyś coś zrobimy i na pewno poprawimy. Więc niczego nie poprawimy, bo te zapisy, jeśli one się pojawią w konstytucji, to po prostu zamykają jakąkolwiek gruntowną reformę państwa, reformę, która jest potrzebna.
Jest jeszcze pytanie dotyczące powiatów i ustroju samorządowego. Wojciech Cejrowski pojawił się w studio. Bardzo się cieszę. Wystawił mnie na próbę, ale teraz przejdźmy do ustroju państwa zaproponowanej przez pana w Konstytucji dla Rzeczpospolitej, bo to jest taka wizja głębokiej reformy państwa.
No tak, jest to przywrócenie takich odpowiednich proporcji, jeśli chodzi o udział obywateli w zarządzaniu swoim państwem. Po prostu jeśli odejdziemy od tej koncepcji, która obecnie dominuje, że to grupa rządząca, niezależnie w jaki sposób powstała, tak, czy wywalczyła sobie, czy podbiła teren, że ona sprawuje władzę w taki sposób jak obecnie, czyli biurokratyczne. No, ja proponuję, żeby to po prostu obywatele sprawowali władzę. Są w tej chwili wszystkie możliwe środki techniczne, żeby takie rozwiązanie zastosować. Na przykład gminy, czyli sposób zarządzania poprzez odpowiedni program internetowy i każdy z nas może głosować, tak? Na co mają być jego pieniądze wydane. Natomiast ta konstytucja obecna i to, co się proponuje, żeby wzmocnić te wpływy właśnie zarządzania centralne, to po prostu powoduje tylko słabość państwa, bo Polacy nie są z natury biurokratami, tak? Czyli nie mają tego podporządkowania systemowi państwu, władzy. I zastosowanie tego modelu takiego niemiecko-francuskiego, że jest ta mądra góra, która rządzi resztą, a reszta się podporządkowuje, w przypadku Polaków się nigdy nie sprawdziło, nie sprawdzi, tak? My zawsze jesteśmy jakoś obok trochę. Natomiast jeśli byśmy odzyskali władzę decydowania, czyli że to, że my jesteśmy obywatelami, no to wtedy może z tego wyniknąć bardzo mocne państwo obywatelskie i takie, które będzie przyciągać i będzie przede wszystkim zamożne.
Jedna z propozycji, którą można przeczytać w projekcie konstytucji, która jest opublikowana w Kurierze Wnet, jest taka, cytuję: najwyższą władzą ustawodawczą jest parlament składający się z Sejmu liczącego 78 posłów.
Tak. Wynika to z prostej rzeczy, tak, że powinniśmy mieć przedstawicielstwo. Obywatele powinni mieć swoje przedstawicielstwo, swój parlament. A sposób liczenia, bo chyba o to chodzi, skąd mi wyszło tych 78 posłów. Po prostu najmniejszym województwem jest województwo opolskie, które liczy milion osób. Dokładnie, prawie dokładnie milion osób. I jest zasadą, że jeśli nie chcemy dopuścić do jakichś manipulacji przedstawicielskich, to takie województwo musi mieć co najmniej dwóch swoich przedstawicieli, czyli posłów na Sejm walny. z tego prostego liczenia wynika, że jeden poseł powinien być na 500 tysięcy mieszkańców, ponieważ inne województwa, większe, nigdy nie zgodziłyby się na to, żeby mieć tych przedstawicieli proporcjonalnie mniej. Stąd wynika, jak sobie popatrzymy na liczbę mieszkańców poszczególnych województw, stąd tak to wynika. Także nie wiem, chyba Mazowsze całe będzie miało prawdopodobnie, według mojego liczenia, w tej chwili nie pamiętam, bo jest za wczesna godzina dla mnie, żeby logicznie myśleć, a to będzie miało jakieś chyba 11 posłów.
Warto, proszę Państwa, czytać Kurier Wnet, warto zapoznać się z projektem Konstytucji według Jana Kowalskiego. Mam nadzieję, że pan Jan Kowalski przygotuje pytania referendalne do następnego wydania Kuriera Wnet.
Tak, bardzo chętnie.
Czekamy w takim razie z niecierpliwością i serdecznie pana pozdrawiamy.
Dziękuję nawzajem.
Jest godzina 7:30, słuchają Państwo Poranka Wnet 14 czerwca. W studio Wojciech Cejrowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu. Jakie to piękne miasto Warszawa było przed wojną.
Jest nadal, a poza tym też nie wiadomo, przed czym jesteśmy. Słyszał pan fragment rozmowy z Janem Kowalskim na temat projektu Konstytucji Rzeczpospolitej. My żeśmy...
Słyszałem, tam już były takie poddańcze zastrzeżenia, że inne województwa by się nie zgodziły. No jeżeli podchodzimy do jakiegokolwiek projektu w taki sposób, że zachowawczo obcinamy sobie paznokcie, nogi albo kolana, bo ktoś się nie zgodzi, żeby moje nogi wsuwał pod jego siedzenie. Jeżeli my od razu robimy takie założenie, że trzeba coś skrócić, bo ten drugi się nie zgodzi, to nie dajemy temu drugiemu szansy, żeby się zgodził. Bo może trzeba by rzucić najpierw dobry projekt, a potem jak się zaczną nie zgadzać, to go skracać. A nie od razu skracać, to jest autocenzura. Autocenzura myśli otwartej, która chciałaby wybudować najpierw projekt idealny i taki przedłożyć innym województwom, które może zachwycone idealnym projektem by się zgodziły na to, żeby mieć nieproporcjonalnie mniej posłów.
Ale to i tak 78 posłów to nie jest jakaś liczba, która...
Już jest niedobra, dlatego że nie da się policzyć w pamięci. Otóż podatki oraz głosowania w takich zgromadzeniach powinny być policzalne na oko, wyliczalne 10% na oko, odruchowe liczenie. Dlatego podatek 10% jest lepszy od 11% czy nawet od 9%, że da się szybko liczyć w głowie. To bardzo usprawnia państwo, jak możemy coś zrobić szybko, bez komputera. I wtedy też woda jaśniejsza i bardziej przejrzysta. Z daleka widać, kto jak głosował. Jeśli byśmy mieli, załóżmy, 100 posłów i tak podzielili ławy, meble ustawili tak w tej sali, żeby na oko widz oglądający transmisję widział, w jaki sposób głosy się podzieliły i ile wyszło. No to wtedy jest trudniej oszukać. A jak 72 jest, to ja już nie jestem w stanie wyliczyć tych procentów z głowy szybko.
Dam ci projekt Konstytucji. Zobaczysz. Nie wiem, czy ty obserwujesz tą rodzącą się debatę konstytucyjną w Polsce. Czy przeczytałeś pytania, które być może zada prezydent w referendum?
Nie, w ogóle są nieinteresujące pytania. Prezydent też to jest zachowanie populistyczne w gruncie rzeczy w takim złym wydaniu. Kiedy zadaje się ludziom pytania, to jakie byś tak chcieli konstytucji, ale jednocześnie to są dosyć szczegółowe pytania. Przeczytam to wydanie Kuriera. Bardzo dziękuję za pognieciony prezent. Lubię taki. Będę wiedział, że od Krzysztofa Skowrońskiego dostałem tu nad dar temat. Tutaj on dotykał. Bardzo to będzie dla mnie cenne. Wolę gazety z drugiej ręki zawsze. Widzę, że ktoś sobie coś napisał w kawiarni albo zagiął różek. W Ameryce Ameryce Południowej zbieram gazety przy porannej kawie. Tam, gdzie yerby nie ma, nie mogę sobie zrobić termosu, nie zabrałem. Siadam na kawę w miejscu takim, gdzie przyłażą portowi tragarze i tak dalej. Tam zawsze jest kilka gazet wyłożonych przez właściciela. I do tych gazet podchodzą lokalne mądrale. Ktoś jest notariuszem. To naprawdę nie wymaga wiele w Amazonii, żeby zostać notariuszem, no ale musi szkołę podstawową mieć skończoną. I mieć tam wujka w urzędzie gminy, który już podstawówki nie musiał mieć skończonej, bo jak sołtysem go wybrali, to można nie umieć pisać, czytać. I taki gość, żeby się pokazać, że on jest mądrzejszy od innych, bierze gazetę, ale nie będzie kupował, bo on jej nie czyta, tylko on ją bierze i tak przegląda. I po takich 4 czy 6 rękach gazetę przeglądaną jak biorę, mam więcej informacji, niż jak wezmę świeżą z półki. To była dygresja z Ameryki Południowej, a teraz ci powiem tak, nie pytamy narodu w jakichś otwartych pytaniach, rzucając po kilka propozycji, jeśli mamy poważny pomysł na to, jak chciałbym, żeby moje państwo wyglądało. Tylko pokazuję ten pomysł i zbieram wokół niego chętnych. Partia polityczna. Na tym polega partia, wycinek populacji, która się na Sejm zjechała, że ktoś staje i krzyczy pomysł swój i wokół niego kupa ludzi się kupi, czyli gromadzi, skupia, przykleja się do niego, bo on krzyczy fajne rzeczy. I partia, czyli wycinek tej kupy ludzkiej, która się zjechała na Sejm elekcyjny, partia polega na tym, że się skupia wokół jakiejś osoby z pomysłem, który nam się podoba. A my niekoniecznie musimy jako pytani przez prezydenta w referendum, przedstawiciele narodu, mieć wystarczającą orientację, żeby mu odpowiadać na te pytania. Bo jak ktoś jest specjalistą do spraw zwalczania szczurów, to on niekoniecznie musi być codziennie zainteresowany rozważaniem, czy okręgi powinny być takie czy siakie. On by chciał spojrzeć komuś w oczy, do kogo uzyska zaufanie i usłyszeć od niego, jaki to on ma dobry pomysł. Bo ja na zwalczanie szczurów, proszę pana, to mam taki i taki pomysł. Pan się nie zna. Ja panu powiem, jak się zwalcza szczury, bo ja już to robię wiele lat.
I a skąd ci te szczury przyszły do głowy?
No, chciałem kogoś, to miałem księgową na końcu języka, ale sobie pomyślałem, że teraz wszystkie księgowe powiedzą, że one czytają bardzo dokładnie Gazetę Wyborczą i one się świetnie orientują w polityce. Więc użyłem absurdalnego, odległego od wszystkich i bardzo wąskiego, specjalistycznego zawodu. No, zwalczających szczurów mamy. Ale bardzo potrzebny zawód. W Warszawie jest największa populacja szczurów w Polsce, plus część mieszka na górze i piastuje urzędy.
Chcesz powiedzieć, że w trakcie, kiedy mówiłeś, przeprowadziłeś proces myślowy, w
tak.
którym...
A co? Ty jak mówisz, to nie przeprowadzasz procesu myślowych?
Ja przeprowadzam procesy myślowe, ale jestem pod wrażeniem. Nie, czasami człowiek mówi, no bo przychodzą mu szczury do głowy, a nie przeprowadza proces myślowy w trakcie mówienia.
Nie, ja chciałem powiedzieć o księgowej, ale wycofałem ją sobie z głowy, zanim skończyłem zdanie i dałem tego specjalistę. Wąska specjalizacja. Facet się ma prawo nie interesować bardzo szczegółowo polityką. No ma jakąś ogólną orientację w państwie, ale on potrzebuje przywódcy. Każde zgromadzenie ludzkie, każdy naród potrzebuje przywódcy. Potrzebujemy wodzów i wychodzi przywódca przed nas i nam prezentuje swój pomysł na konstytucję. Dokończony, a nie rozgrzebany. I nie prosi specjalistów od zwarczania szczurów, żeby oni pisali konstytucję. To jest śliczne i populistyczne, jak się, no tu ja tu naród konsultuję i tak dalej. Ale jest niedobre. Panie inżynierze, pan ma skonstruować mi tu most na papierze. Pokazać mi go i przekonać mnie, że to będzie dobry most, bo pan się zna na skręcaniu mostów, tak pan twierdzi. Tego oczekuję od projektantów konstytucji, żeby przyszli z gotowym, a nie żeby rzucali rozgrzebane, bo potem to jest usprawiedliwienie takie, no, zrobiłem konsultacje i takie mi wyszło. Jakie ci wyjdzie, człowieku? Po socjologii jestem. Jak rzucasz przed średnią populacyjną jakiś pomysł, to pomysł, który oni wyplują potem z siebie po konsultacjach, musi być średni. Bo musi być średnią. Jeden ciągnie tak, drugi tak, jeden umie czytać, inny gorzej, jeden zrozumiał, drugi nie zrozumiał. Odbyły się konsultacje i wszystko mamy średnie. Nie, jednostka wybitna, czyli przywódca, który ma pomysł, jak powinna jego zdaniem wyglądać konstytucja dla Rzeczypospolitej. Powinien wyjść przed naród i powiedzieć taka. Kto ze mną, niech za mną stanie. I taką mieć będziemy. I taką konstytucję zrobili sobie Amerykanie. Bardzo mała grupa obywateli zamknęli się w domku u jednego z nich, napisali najpierw kartę praw, a potem na bazie karty praw napisali konstytucję. I czemu przywołuję kartę praw? Oni najpierw chcieli reformować państwo pod królem brytyjskim. I napisali sobie kartę praw obywatelskich dla obywateli kolonii brytyjskiej o nazwie Ameryka. Bo im pod królem tam było daleko od króla, ciasno i te brytyjskie prawa nie pasowały do ich sytuacji. Nie chcieli tak żyć. Żeby jacyś z Londynu o błękitnej krwi zarządzali nimi z daleka, którzy nigdy nie byli w Ameryce. Nie mają pojęcia, co tam będzie i nie musieli, oni nie umierali też w Ameryce w ciężkich warunkach. I ci obywatele tak się trochę zbuntowali wewnętrznie. Napiszemy sobie naszą kartę praw obywatelskich. Tak, chcemy mieć takie prawa. A potem pomyśleli sobie, to na bazie tej karty praw obywatelskich napiszemy konstytucję. I uwaga, jaka jest różnica kardynalna między tymi konstytucjami, co tu mi na papierze przyniosłeś, projekty. Między wszystkimi europejskimi, jakie widzę. I między podejściem teoretycznym do pisania kolejnych konstytucji w Polsce. Otóż konstytucje w tej chwili obecne w obiegu publicznym operują paragrafami, w których są prawa instytucji, a nie obywateli. Podczas gdy konstytucja powinna być taka. Prawa obywateli są zapisane w konstytucji i obowiązki państwa wobec obywatela. Nie prawa państwa. Państwo nie ma żadnych praw wobec obywatela. Państwo, polityk, prezydent, instytucja, sejm, parlament, sąd, to wszystko są instytucje, które mają wobec obywatela wyłącznie obowiązki i nie mają żadnych praw. Bo naród jest suwerenem i władcą tych instytucji. Instytucje są sztucznym tworem, są przedmiotem. Mój termos ma obowiązki wobec mnie, żeby mi podawać gorącą wodę, a jak się potłuczę, to ja mam prawo go wywalić. I przedmiotowo trzeba podchodzić do instytucji, a nie podmiotowo, natomiast do obywateli podmiotowo. Prawa dla narodu mają być zapisane i obowiązki dla instytucji. Amen, czyli I rest my case.
Brawa, ale wiesz co, nie odrzucaj tak tego projektu konstytucji przed przeczytaniem. Tam są prawa kardynalne. Tam jest właśnie to zapisane, bo to są fundamenty wolności, tak na dobrą sprawę. Bo czego powinna, co powinna chronić konstytucja?
Wyłącznie wolności obywatelskie. Nic więcej. Nic więcej. Wyłącznie wolności obywatelskie. Powinna stać na straży. Amerykańska tak stoi. Nie mówię, że jest idealna i się zawsze sprawdza, bo tam uzurpacja władzy jest, tak samo jak u nas. Każda instytucja, a szczególnie niższego szczebla, uzurpuje sobie potem prawo do zarządzania obywatelami. Chciałaby.
To, co powiedziałeś, to jest wykład etnopopulizmu. Wiesz o tym?
Nie wiem, co to jest etno poza muzyką, ani populizm za bardzo. No, populizm.
To jest takie słowo klucz, które się używa do opisania zjawisk, które są w Polsce, na Węgrzech, ale także w Stanach Zjednoczonych.
A to obelga. Ma być.
To jest obelga. Etnopopulista to jest ten, który, bo to jest inna redefinicja słowo faszysta, neofaszysta.
Dobra,
etnopopulista.
Czyli dżinsy z napisem rasista wytarły się i teraz wypuszczono kolejny model.
Etnopopulizm.
Brzydkie dżinsy dla Trumpa i Cejrowskiego z napisem etnopopulista na tyłku.
Tak.
To jest dobra, to będę nosił dumnie, tak jak Ciemnogród nosiłem dumnie. Jestem etnopopulistą, bo rozpoznaje, że ludzie są inni zależnie od tego, z jakiej etnii pochodzą. Czyli Murzyn na planecie Ziemia, każdy, wyjątki statystyczne odrzucamy w każdym takim myśleniu, ale każdy Murzyn na każdej planecie Ziemia będzie inny od każdego białego. Wewnątrz bardziej zdefiniowanych populacji Murzyn z Harlemu będzie inny od Hindusa z innej dzielnicy Nowego Jorku. Będzie inny. Na tym etniczność polega. I etniczność lewactwo celebruje na festiwalach etnicznych i podkreśla, zagrajcie nam harlemski blues, a wy nam zagrajcie bluesa chicagowskiego, a wy nam zagrajcie bluesa z Luizjany, bo to są wasze etnie i one są specyficzne i są inne. Czyli rozpoznajemy na przykład w muzyce, że dobrze grają, a inaczej. Natomiast już w polityce udajemy, że nie ma zjawiska. No Murzyn inaczej frazuje, on ma inne... Jak zobaczysz Trumpa, który gada z Kim Jong-unem i tego Rodmana, piłkarza wysokiego, czarny, co ma kolczyki we wargach wsadzone. On inaczej gada z Kimem, a o tym samym gadają, bo chcieliby obaj, żeby tamten bombami nie rzucał. No i to jest etnia. Etnia Trumpa to jest biały facet i hamowaty trochę, bo z Pragi takiej w nowojorskiej. A ten Rodman to już jest w ogóle gangster w naszym pojęciu. Czarny gangster, który zrobił karierę w piłkarstwie, ale on ma gangsterskie słówka, jak mówi. Zachowania, gesty gangsterskie, takie typowe. Nie wiem, czy się nauczył tego na dzielnicy swojej, czy oglądając raperów, ale ma. I to jest etnia, proszę pana. I ja jestem etna, teraz etno, co? Populistą.
Jesteś.
Czyli odwołuje się do etnii jakiejś, mówiąc, wy Murzyny z Harlemu macie swoje osobne prawa i teraz zagłosujcie na mnie, to ja wam spełnię. To jest etnopopulizm czy coś innego? Pan miał na myśli.
To wymagałoby długiego wywodu.
A chciałeś mnie po prostu obrazić.
Po prostu chciałem się. Wykład etno... Nie, bo etnopopulizm jest, ma być przeciwieństwem czegoś, co opisuje wolność, tak? A jednocześnie człowiek, który jest z prawej strony, z definicji jest etnopopulistą, bo nie ma w głowie tych wszystkich rzeczy, których uczą na uniwersytetach, tak? Aha. Czyli skoro nie jesteś zwolennikiem ideologii gender, no to jesteś podejrzany o etnopopulizm, a jak się odezwiesz, to udowadniasz to, że jesteś etnopopulistą. Czyli każdy, kto głosuje inaczej niż chcą tego główne media, staje się etnopopulistą.
To teraz powiem coś, co by trzeba wypikować, ale nie mamy urządzenia na bieżąco.
Pik, pik.
Otóż tego typu przemyśleniami na temat pierdół zajmują się Tomasze Lisy, czyli ta lewica, która wymyśla etnopopulizm. Normalny człowiek nawet tak nie kombinuje na ten temat, bo ja połowy tego nie zrozumiałem, bo mnie to w ogóle nie obchodzi, co ty mówisz.
Ale nie, znaczy, to jest... To ja też nie żyję wewnątrz tego sporu, tylko ten spór, czyli ten mur, który jest między tymi, którzy mają to słowo w swojej głowie, a wolnościowcami jest... Dla Europy właściwie najbardziej istotnym sporem.
Uwaga, słowo mur. Proszę państwa, jeżeli ktoś jest po stronie wolności, jest wolny. Ja jestem, Krzysztof Skowroński też jest, dlatego się spotykamy i nie kłócimy, tylko ewentualnie spieramy o jakąś sprawę techniczną. Uwaga, ten mur stawia lewica, żeby siebie odgrodzić. On nas w ogóle nie ogranicza. Oni się zamykają wewnątrz swojego muru i wrzeszczą przez ten mur, kod tam nadaje zza tego muru, natomiast ten mur nas nie ogranicza, bo my jesteśmy na zewnątrz tej twierdzy.
Ale nie, bo macie otoczyć mur i masz być ale w nie, środku.
Ale ja jestem wolny, właśnie na tym polega, że ja se chodzę w tym, ja w ogóle nie zauważam tego muru. Oni stawiają te cegły, a ja jestem gigantem, który przechodzi ponad tym murem. W ogóle nie zrozumiałem połowy tej obelgi.
Jest godzina 7:47. Studio jest Wojciech Cejrowski.